dobry wieczór. Dobry wieczór na męskim resecie. Mam nadzieję, że to właśnie dzisiaj dołączą do nas mężczyźni przede wszystkim, żeby spędzić najbliższe minuty, najbliższą godzinę razem. Ja już wyłączam muzykę. Ze mną dzisiaj dwaj doradcy rozwoju osobistego z ogromnym doświadczeniem, którzy na co dzień spotykają się z mężczyznami. Zresztą stąd też się wziął pomysł, żeby powołać do życia projekt Męski Reset, ponieważ kobiety najczęściej w jakiś sposób się organizują, a my mężczyźni gdzieś tam zostajemy niestety troszeczkę z tyłu. Dlaczego tak jest? O tym również też będziemy mówić. Ze mną dzisiaj Piotr Szułczyński i Paweł Pędrak. Zaraz zaproszę ich do studia i zaczniemy już rozmawiać na temat konkretnych przypadków wypalenia po męsku. Na początku pokazałem heksagon szczęścia, w którym też często znajdujemy odpowiedź, dlaczego to wypalenie następuje, bo gdzieś tam w tych sześciu obszarach kryje się zazwyczaj jakiś problem. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Na ostatnich spotkaniach z cyklu Męski Reset byli już inni doradcy rozwoju osobistego, którzy mówili nam o tym, gdzie widzą te problemy, skąd one się tak naprawdę biorą, a dzisiaj przechodzimy do konkretów. Jednocześnie dzisiaj też, ponieważ wiele waszych głosów wpłynęło do nas, żeby zrobić takie spotkanie na Zoomie, żebyśmy mogli nie tylko do was mówić z perspektywy gadających głów, ale żebyśmy się spotkali. I tak też wyznaczyliśmy termin na 28 dzień kwietnia i tam wyślemy wam, oczywiście otrzymacie od nas link do spotkania na Zoomie w zupełnie innym formacie i będziemy mogli porozmawiać. Napiszcie mi, skąd nas oglądacie i czy pomysł, żeby się spotkać na Zoomie i face to face porozmawiać, jak myślisz, czy jest dobrym pomysłem. Dzisiejszy live potrwa około godziny, gdzie będziemy głównie się skupiać na faktach. Zarówno Piotr, jak i Paweł na co dzień rozmawiają z klientami Heksagonu, rozmawiają na temat planu rozwoju osobistego i bardzo często stykają się z przypadkami, które, no właśnie, o nich zaraz nasi wspaniali doradcy opowiedzą, a teraz już zapraszam ze mną Paweł Pędrak i Piotr Szułczyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy was serdecznie.
Piotrze, bo tak ustaliliśmy, że zaczniemy od ciebie. Wiem, że masz rozliczne przykłady wypalenia u mężczyzn. Na co dzień spotykasz się z wieloma przypadkami, zarówno przedsiębiorców, nie tylko z mężczyznami, którzy... Zresztą spotykasz się nie tylko z mężczyznami, również z kobietami, ale generalnie mówimy dzisiaj o mężczyznach do mężczyzn.
Także... Tak, o mężczyznach do mężczyzn. I tak, mam styczność, mogę powiedzieć, z całym spektrum i wiekowym, i problematycznym, jeśli chodzi o to, jakich tematów w ogóle dotykamy. To tak, generalnie i to w kontekście komunikacji zawodowej, i prywatnej, i totalnego zniechęcenia, więc tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o takie doświadczenie już konkretnych przypadków, sądzę, że moglibyśmy tutaj jedną książkę napisać.
No to wobec tego może... Zacznijmy, Piotrze, właśnie od ciebie. Na pewno przygotowałeś konkretne przypadki. Może zacznijmy od tego najtrudniejszego, twoim zdaniem, takiego najbardziej znaczącego. Może ty decydujesz, od kogo zacząć.
Dobrze. Znaczy jest taki jeden, z którym nawet całkiem bym powiedział z perspektywy ostatniego kwartału miałem okazję pracować. Pracowaliśmy razem. I to była osoba, mężczyzna też na wyższym stanowisku w dużej, można powiedzieć, korporacyjnej branży, firmie. No i to była osoba, która tak naprawdę wbrew pozorom miała bardzo duży problem z relacjami. Pewnych rzeczy też tak naprawdę z uwagi na niestabilność tych relacji miała dość, z uwagi na brak zrozumienia. I to się bardzo mocno też przekładało później na sferę prywatną, czyli na relacje głównie z małżonką. Albo tak naprawdę brak tych relacji. Bardzo częste kłótnie, bardzo częste konflikty, potocznie tak zwane ciche dni, a w pracy był postrzegany jako z jednej strony taki bardzo surowy, szorstki i nawet bym powiedział trochę apodyktyczny. I podkreślam sformułowanie postrzegany albo odbierany. Więc to jako przykład osoby, z którą ostatnio miałem okazję pracować i w dużej mierze to jeśli chodzi o to, w jaki sposób tutaj poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami albo radzimy sobie, bo cały czas osoba jest w procesie, jeśli tak to mogę ująć, to kluczowe jest zwiększenie świadomości siebie i tego, co blokuje i w jaki sposób. I tutaj akurat w tym wypadku pracujemy w oparciu o profil osobowości, zrozumienie mechanizmów i komunikację, czyli dobieranie właściwych sformułowań, pytań, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
Co właściwie, Piotrze, jest taką twoim zdaniem, bo możemy potraktować teraz ten przypadek jako jeden z,
tak, to jest jeden
ale
z.
Możemy też przenosić te twoje doświadczenia nie tylko na tę jedną osobę, bo mam bardzo silne wrażenie, graniczące z pewnością, że dzisiaj ten problem dotyczy ogromnej liczby mężczyzn. Że
my po prostu większości z nas.
Większości z nas w ogóle, że no, generalnie jeżeli nie znamy profili osobowości, no to bardzo często zakładamy, że każdy jest tak samo jak my, tak samo komunikuje, ma podobne zachowania i wartości. Patrzymy przez pryzmat swoich zachowań i swoich profili osobowości. W związku z czym to pytanie jest, jak to się, no w czym ten problem jest tak naprawdę dokładnie?
Dokładnie w tym, co powiedziałeś. W tym, że bardzo często zakładamy, albo najczęściej, że też osoby, z jakimi mam okazję pracować, zakładają, że tak jak ja postrzegam świat, definiuję pewne sytuacje, zachowania, reakcje osób bliskich, reakcje współpracowników, przełożonych, tak jak myślą i reagują wszyscy. I to jest największy błąd. Z perspektywy akurat tego konkretnego pana, jeśli tak to mogę ująć, kluczowym było to, że on za bardzo się nie przejmował pewnymi interpretacjami innych, co dotyczących jego osoby, jego zachowania. I to generowało największy problem, ponieważ reprezentował konkretny profil, w tym wypadku bardziej introwertyczny i bardziej dominujący, też korygujący, to jakby on był skupiony zawsze na zadaniach. A tak jak charakterystyka profili mówi, no osoby właśnie dominujące są skupione głównie na realizacji zadań, celów konkretnych bardziej niż na osobach. No i tutaj brakowało tej świadomości na tyle mocno, że musieliśmy tego dotknąć. Poszerzył tutaj akurat w tym wypadku świadomość siebie, swoją wiedzę właśnie poprzez szkolenia konkretne, praktyczne, związane tutaj z persologiem, którym tutaj akurat często dysponujemy i proponujemy naszym klientom. I to był jakby jeden z elementów do zwiększenia świadomości siebie. Punktem drugim, najważniejszym, to było zrozumienie też, jak odbierają go najbliżsi i właśnie to otoczenie najbliższe współpracowników. I to było najistotniejszym takim, można powiedzieć, game changerem. Nie tego, jak ja postrzegam te osoby w odniesieniu się do tego pana, tylko jak inni postrzegają to, jak ja się zachowuję i czy ja w ogóle mam takie intencje, czy ja w ogóle tak patrzę na rzeczywistość, jak jestem odbierany przez te osoby, przez te profile.
To ja mogę się wciąć, Piotrze, bo tutaj bardzo interesuje proszę. Mnie jedna rzecz. Interesuje mnie naprawdę jedna rzecz, bo pracujesz z ludźmi.
Tak.
Nie tylko z mężczyznami, pracujesz w ogóle i jeżeli komuś na przykład proponujesz, bo widzisz w czasie rozmowy, w czasie analizy, w czasie, kiedy rozmawiasz z taką osobą, wypytujesz o szczegóły, dlaczego w ogóle się spotykamy i dowiadujesz się, że problem jest rzeczywiście w komunikacji, jakie widzisz w tym momencie postępy u tych ludzi? No bo w pewnym momencie oczywiście masz kontakt z taką osobą, ta osoba na przykład odbywa szkolenie, załóżmy, niech to będzie szkolenie z profili osobowości. Co się dzieje dalej?
Kluczowym oczywiście dla tych osób jest kwestia zrozumienia i przełożenia tego na praktykę. Natomiast z doświadczenia już ładnych kilku lat pracy z mężczyznami i kobietami mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że chyba nie mam osoby, która nie wykorzystałaby tej wiedzy w praktyce do tego stopnia, żeby nie polepszyć swoją jakość życia. I tutaj mówię w kontekście właśnie komunikacji, zrozumienia tego, jak jesteśmy odbierani. W ogóle przede wszystkim nauczenia się tego, jak komunikować siebie, swoje, że tak powiem, potrzeby, pragnienia, to, co jest dla mnie ważne i jak prosić też o ten komunikat osobę drugą, która też ma z tym problem na przykład. Bo często jest, akurat z perspektywy ostatnich przynajmniej takich sytuacji, z jakimi miałem okazję pracować, to często ten problem leżał po obu stronach, że tak powiem, stołu, jeśli tak to można ująć.
Ja może zadam, Piotrze, pytanie teraz do naszych słuchaczy. Napiszcie proszę, czy kiedykolwiek pracowaliście z taką, czy zdobywaliście kiedykolwiek tego rodzaju wiedzę, jak funkcjonuje ludzka osobowość, jakie mamy rodzaje ludzkiej osobowości, jakie mamy profile osobowości, profile zachowań. Napisz proszę, chciałbym prosić wszystkich tutaj, którzy są z nami, żeby po prostu w komentarzu napisali, na ile znana wam jest, czy posiadacie taką wiedzę na temat profili osobowości, profili zachowań i czy stosujecie ją w ogóle, jeżeli macie tego rodzaju wiedzę, czy stosujecie ją w praktyce. Kontynuuj, Piotrze, może tylko, bo na pewno też rozmawiasz z osobami, które już przeszły tego rodzaju szkolenie. Czy dostajesz tego rodzaju informację zwrotną, że ktoś ci mówi, wow, super, naprawdę teraz się wreszcie zaczynam dobrze komunikować. Czy to pomaga?
Pierwsze to jest świadomość i zrozumienie tego, że ktoś jest tak odbierany. I samo zrozumienie już nie zawsze, że tak powiem, jest tym game changerem. Dopiero moment, w którym zaczyna taka osoba stosować pewnego rodzaju komunikaty, zabiegi, po to, żeby zrozumieć celowo często też drugą osobę, dopiero wtedy, że tak powiem, jest ten efekt wow, który znacząco wpływa na budowanie relacji. Szczególnie tutaj odnoszę się do tematyki relacji prywatnych, czyli relacji damsko-męskich, czy małżeńskich, czy partnerskich. I to ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie jeśli mówimy akurat, odnosząc się do tego przypadku, o którym wspomniałem, który mam gdzieś tam ja na myśli z tyłu głowy, to kluczowym było to, żeby ta osoba intencjonalnie świadomie to robiła, bo to było znaczące w zrozumieniu i później dalej w budowaniu porozumienia i zrozumienia w tej relacji. A tak, z perspektywy powiedzmy 2-3 miesięcy mogę z czystym sumieniem powiedzieć pracy, że dostaję bardzo pozytywny feedback i to już od niejednej osoby, która ma okazję wtedy pracować właśnie chociażby w oparciu o między innymi to narzędzie.
Ja mam propozycję teraz, Piotrze, dajmy może głos teraz Pawłowi, bo teraz jakby zdiagnozowaliśmy jeden z problemów, który występuje, że wynikający może z niewiedzy, a może z pewnego rodzaju tradycji, że mężczyzna pełni określoną rolę w związku, w ogóle na świecie i bardzo często przez sam fakt tego, bo pamiętasz, w persologu jest coś takiego, co się nazywa okna Johari i bardzo często występuje tam takie zjawisko, które się nazywa biała plama. To znaczy, że my czegoś nie wiemy, natomiast otoczenie nas w jakimś stopniu osądza. Otoczenie wie o nas pewne rzeczy, ma na nasz temat jakąś opinię, której my nie znamy, szczególnie kiedy jeszcze mamy na przykład osobowość dominującą, no to bardzo często jest tak, że nas to po prostu niespecjalnie obchodzi, co ci inni o nas myślą, a tymczasem wiedza na ten temat może nam przysporzyć całkiem sporo rozwiązań tego rodzaju problemów, bo kiedy my wiemy o naszych zachowaniach więcej, jacy my jesteśmy, to jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować, jesteśmy w stanie dokonać pewnych zmian. I teraz chciałbym Pawła zapytać, czy Paweł, u ciebie też pojawiły się tego rodzaju problemy, a może inne przyczyny wypalenia po męsku są, jeżeli chodzi o twoje przypadki?
Ja myślę, że no, pojawiają się bardzo różne sytuacje i to jest wiele takich złożonych procesów, które na to wpływają, że człowiek się wypala. Natomiast przypomina mi się taka historia klienta, który facet po 50, bardzo dużo pracuje, prowadzi biznes po godzinach, taki dodatkowy, no i dodatkowo pracuje na etacie, do którego dojeżdża po 2 godziny dziennie, w jedną stronę godzinę, w drugą stronę godzinę. No i no facet naprawdę dobrze żyje, jeżeli można zobaczyć z zewnątrz, czyli dobrze zarabia, bo na standardy polskie około 15-20 tysięcy, no to już są takie fajne dochody. I totalnie wypalony, totalnie przemęczony i to nie z nadmiaru obowiązków, nie z nadmiaru tego, że on ma po prostu za dużo, tylko dlatego, że to nie było zgodne z nim. Wszystko, co robił, nie było zgodne z nim. Wszystko, co robił, było takim szukaniem wartości swojej. I to jest bardzo często powód, dlaczego my się wypalamy. My szukamy wartości w rzeczach zewnętrznych.
Czyli... Ale to nie rozumiem, Paweł, teraz, bo chciałbym zrozumieć, co to do mnie powiedziałeś. To znaczy co, zachowywał się niezgodnie ze swoim profilem osobowości, zachowywał się niezgodnie ze swoimi wartościami, robił coś na pokaz, zakładał maskę, no bo powiedziałeś, że no jest generalnie, mamy człowieka, który jest mocno zapracowany i co, żyje stereotypem i uważa, że tak się powinno, ale jest to niezgodne z nim?
Tak, to jest dokładnie to, o czym mówisz, czyli właśnie żyje stereotypem i uważa, że tak się powinno. On sobie bardzo mocno ubrał przekonanie, że żeby być wartościowym człowiekiem, żeby mieć jakąś wartość, to trzeba mieć określony status, określone pieniądze, trzeba mieć jakieś tam samochody, trzeba mieć jakieś tam rzeczy, które po prostu wpływają na ten status. Czyli on uzależnił tą swoją wartość od tego, co osiąga i co ma. I jeżeli i też jeszcze miał bardzo mocne przekonanie, które sprowadzało się do tego, że żeby te pieniądze były, to trzeba jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej pracy. I on się w tym zapętlał. Po prostu coraz więcej pracy podejmował, coraz więcej nowych działań, które tak naprawdę nie były tym, co on chciał robić, tylko co on myślał, że potrzebuje, żeby dodać sobie wartości.
Czyli robił rzeczy, które uważał, że je się powinno robić, wypełniając rolę mężczyzny w społeczeństwie, w rodzinie, w otoczeniu i po prostu jakby skutkiem tego był, to zrozumiałem, skutkiem tego było, że przestał całkowicie sam dla siebie być ważny, żył w pewien sposób na pokaz. Ja oczywiście nie znam tego przypadku absolutnie i to jest wszystko absolutnie poufne, o czym tu mówimy, ale rozumiem, że czym się to Paweł przejawiało w ogóle, no bo mogę sobie wyobrazić, że to może być trudne. I w czym się to przejawiało?
Wiesz co, on jak już do mnie trafił, to on już był po dwóch zawałach.
Ojej.
Po 55 lat, on już po dwóch zawałach i pierwszy zawał totalnie nic mu nie dał. Nie zmienił totalnie w ogóle podejścia. Drugi zawał, jak już miał, no to już stwierdził, że no kurde, coś jest nie tak, że gdzieś tam trzeba się trochę zatrzymać. Ale nie zatrzymał się. Dalej podejmował te działania, dalej pędził w tym trybie, w którym był, tylko że zaczął troszeczkę więcej odpoczywać. No ale ten odpoczynek też nie był tak naprawdę regenerujący, no bo podczas odpoczynku on myślał o tym, co ma zrobić. Czyli jakie ma działania jeszcze podjąć, co ma jeszcze zrobić, żeby więcej zarabiać i tak dalej. Czyli on cały czas myślał w tych kategoriach, które doprowadzały do coraz większego wypalenia.
Coraz większe osiąganie.
I generalnie jest jakiś tego, Paweł, ciąg dalszy, to znaczy zatrzymaliście się na tym, zrobiliście coś z tym, mamy jakiś rezultat, czy jeszcze za wcześnie, żeby to ocenić?
Wiesz co, to akurat klient, który nie poszedł dalej. On zrobił sobie plan rozwoju, przyjrzał się temu wszystkiemu, powiedział, że potrzebuje czasu, żeby jeszcze do tego wszystkiego dorosnąć, że tak powiem. Ja mu pokazałem, jakie tam są ważne rzeczy, na co powinien zwrócić uwagę. Natomiast no, myślę po prostu, że on nie był gotowy po prostu zrobić kroku dalej. I potrzebuje kolejnego zatrzymania w życiu, coś, co w życiu się wydarzy, co go zatrzyma, żeby znowu po prostu się temu przyglądnąć.
Albo kolejnego zawału.
Możliwe.
Oby nie. Tego nie życzymy, żeby nie było.
No generalnie My patrząc na przykład przez pryzmat heksagonu, który pokazałem na początku, to nasze zaangażowanie, jeżeli my idziemy, angażujemy się czy jako przedsiębiorca, czy osoba gdzieś tam pracująca może w korporacji, czy gdziekolwiek, bardzo często żyjąc, obydwaj o tym zresztą powiedzieliście, żyjemy stereotypem. Uważa się, że mężczyzna powinien wypełniać określone role w społeczeństwie, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często wpadamy w tę pułapkę i próbujemy sprostać temu wizerunkowi, wyzwaniu i tak dalej. No i teraz kończy się to oczywiście, tak jak wspomniał Paweł, czy też jak Piotr powiedział, kończy się to tym, że przestajemy czuć się w ogóle szczęśliwi. Przestajemy czuć się sobą, żyjemy czyimś życiem, zakładamy maskę i teraz, bo gdybym miał was zapytać teraz, co zaproponowałbyś takiemu człowiekowi, Paweł, który, jaka była twoja diagnoza, co chciałeś, żeby on w ogóle zrobił jako pierwszy krok, jeżeli chodzi o to, żeby z tego impasu po prostu wyjść?
Wiesz co, przede wszystkim dla mnie było najważniejsze, żeby on się zatrzymał, tak? Żeby on się świadomie zatrzymał i zastanowił się nad sobą, nad swoim życiem, czyli poukładał swoje wartości. Zastanowił się, co tak dla niego naprawdę jest ważne, a nie co on gdzieś tam zostało mu przekazane, że jest ważne. Czyli w tych właśnie stereotypach i tak dalej. I przede wszystkim kolejnym krokiem, który był bardzo ważny dla niego, to były przekonania, czyli sprawdzenie, zweryfikowanie swoich przekonań, w co ja tak naprawdę uwierzyłem, gdzie to mnie prowadzi, do czego to właśnie doprowadziło, w to, w co ja wierzę i jak mogę to zmienić i przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy to mnie wspiera. Czy to, w co ja wierzę, czy to mnie wspiera? Czy to dodaje mi siły? Czy to dodaje mi energii? Czy to daje mi radość? Bo to są właśnie, i to jest kolejny krok, który miał zrobić, czyli emocje. Bo my jako faceci mamy tak mocno wgrane, że faceci nie powinni czuć emocji, tak? Że powinniśmy je ukrywać, powinniśmy je tłumić i tak dalej. I siłę faceta często mierzy się po tym, jak bardzo nie płacze, nie? Tak. Czyli jak mocno emocje w sobie tłumi. A przecież emocje to jest coś, do czego my dążymy. Jeżeli ja chcę zbudować dom, to chcę go zbudować dlatego, bo chcę czuć bezpieczeństwo, spokój, stabilność, bo chcę mieć coś swojego, tak? Czyli daje mi to jakieś emocje. A jak dążę do budowy tego domu, to skupiam się tylko na tym, co mnie denerwuje, co mnie wkurza, że kredyt, że to, że tamto. I tak naprawdę nie umiem fizycznie przez ciało czuć tych emocji. Czyli nie umiem czuć bezpieczeństwa, nie umiem czuć spokoju, nie umiem czuć radości, bo się tym w ogóle nie kieruję, a dążę do tego.
Bo cały czas jest w napięciu.
To są, przepraszam cię Piotrze, takie fundamenty, prawda, że jeżeli mamy ułożony heksagon, jeżeli on jest w równowadze, to odczuwamy wysoki poziom energii, satysfakcję z pracy, bezpieczeństwo, wolność finansową, radość życia, życzliwość otoczenia, dobre relacje z ludźmi i przede wszystkim czujemy, że stajemy się coraz bardziej dojrzałymi, emocjonalnie stabilnymi ludźmi. Po prostu każdy z tych obszarów heksagonu daje nam określoną emocję. Wynikiem tej równowagi jest właśnie stabilne, emocjonalnie życie przepełnione radością, życzliwością, miłością, energią. I to jest znowu pytanie do naszych słuchaczy. Czy w twoim życiu to jest? Czy jest właśnie to zjawisko, o którym teraz mówię? Że masz pracę, która daje ci satysfakcję, czy wykonujesz ją tylko dlatego, żeby zarabiać? Czy masz finansowe bezpieczeństwo? Czy masz każdego dnia budzisz się pełen energii, cieszysz się życiem, masz określone radości, pasje, spełniasz marzenia? Bo tak naprawdę jest to moim zdaniem dzisiaj przejaw takiego prawdziwego człowieczeństwa. I teraz może zapytam Piotra teraz, bo być może masz jeszcze inny przypadek, który się przejawia na przykład jeszcze w innych formach, nie tylko tak, jak obydwaj teraz mówiliście.
Generalnie, wiesz co, tak jak teraz słuchałem, też jak Paweł opowiadał, przychodzi mi na myśl też jeden z moich klientów, który akurat jest też w procesie, ale właśnie, który podchodzi do pewnych rzeczy w kategorii, ale ja już to wiem. I są okay. momenty, w swoim, kiedy on jest w swoim procesie, kiedy kolokwialnie rzecz biorąc w konkretnych sytuacjach zawodowych, w relacji z przełożonym, czy w relacji właśnie z kimś, z kim mógłby budować prywatnie relacje, prywatnie z partnerką, dochodzi do ściany. I powtarza się cykl. Można powiedzieć kolokwialnie, odbija się od ściany i na nowo zatacza koło. Ktoś by powiedział, bo tutaj też padło takie na zasadzie, że stereotypy są przeszłością przekazywane z pokolenia na pokolenie, a które mnie nie interesują od wieku młodzieńczego. No, nie do końca się z tym zgodzę. Czyli jakby stereotypy tak czy siak jesteśmy w jakiś sposób na nie skazani, bo doświadczamy ich ze strony rodziców czy otoczenia, które w jakiś sposób na nas wpływa. Mniej lub bardziej. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Gorzej, jeśli tego nie chcemy, bo wypierając coś, nie akceptując, tym bardziej to pochłaniamy, czy przyjmujemy. To już, że tak powiem, z psychologii nawet idąc. I teraz wracając do tego tematu mojego klienta, nie powiem, bo to jest dość trudny temat pracy i tak jak Paweł tutaj zwrócił uwagę, to są przekonania. I to też potrzeba pewnego momentu takiej właśnie świadomości i dojrzałości własnej, żeby spojrzeć na to, ok, czy ta myśl, ja pozwolę sobie zacytować jednego z moich książkowych mentorów jeszcze, że tak to pozwolę sobie ująć, klasyka, czy ta myśl w mojej głowie tkwi za darmo, czy jest zyskiem, czy stratą? Czy ona powoduje, tak jak tutaj Paweł zwrócił uwagę, że ja czuję się lepiej, to co ty, na co ty zwróciłeś uwagę, że mam więcej energii, że realizuję się, czy powoduje właśnie, czy ta myśl, ta moja interpretacja, którą mam w głowie, powoduje frustrację, zmęczenie, stres, zdenerwowanie w konsekwencji, czyli znowu, że ja czemuś nadaję negatywną konotację albo przed jak czymś bronię.
Jak często, Piotrze, spotykasz się właśnie z przypadkami, że ktoś się spotyka z tobą, niekoniecznie może już mężczyźni, ale w ogóle, jak często spotykasz się z takim przypadkiem, że rozmawiasz z kimś i ktoś ci mówi, ale ja to już wszystko wiem. To jakby jak na to reagujesz w ogóle i co z tym robisz z danym człowiekiem, który mówi, ale ja to już wszystko wiem.
Czyli ja często pytam, czy rezultaty, które uzyskują, doprowadziły go do punktu, w którym chciał się znaleźć, życiowo, zawodowo, prywatnie, relacyjnie, w zależności od tego, z czym przychodzi. I pomimo tej wiedzy, to jest często to, że właśnie wpada to do tego segregatora w głowie z napisem banał, że ja już to wiem, ja to wiem, tylko ja tego nie robię. I fakt, że ja czegoś nie robię, powoduje, że ja tym nie emanuję. Skoro ja tym nie emanuję, to znaczy, że dalej jestem podatny wpływom starych schematów. I tutaj
czyli
wtedy...
No. Najwięcej mamy... przepraszam cię, bo teraz musimy jakoś sobie to poukładać. Najwięcej mamy takich właśnie przypadków, kiedy przychodzą do nas ludzie, którzy są być może wręcz sfrustrowani, zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością wokół nas.
Też.
I my mamy dzisiaj nieograniczony dostęp do wiedzy, i niestety jest to w pewnym sensie przekleństwo wiedzy, ponieważ wiemy doskonale i ty, i ja, i Paweł wiemy, że ludzie dzisiaj chodzą, są webinarowymi turystami, odwiedzają tego rodzaju webinary, a tak naprawdę no, powielają pewien schemat bez przerwy. I teraz jest pytanie do ciebie jako do doradcy, co ty robisz z takim człowiekiem właśnie? No weź, mówisz mu, dobra, weź się ogarnij albo...
No nie, jakby... nie. Tutaj jeśli zaczynamy od początku procesu, czyli przechodzimy cały proces planu rozwoju osobistego, zaczynamy od analizy, to weryfikujemy wszystko, począwszy od bieżącej sytuacji fizycznej, ekonomicznej, poprzez sposób myślenia, właśnie określone wartości, świadomość w ogóle siebie, czyli swoich potencjałów, swoich talentów, mocnych stron, zasobów, tego wszystkiego, co wpływa dzisiaj bezpośrednio na decyzję, w ogóle sposobu podejmowania decyzji. Można by powiedzieć tak w skrócie, że na analizie poruszamy cały heksagon szczęścia w dużo szerszym spektrum, bardzo punktowo, kierunkowo w kierunku przyszłości. Przeszłość dotykamy bardzo powierzchownie, bo mamy skupić się na dobraniu rozwiązań, które w tym wypadku posłużą nam do uzyskania rezultatów, na którym najczęściej tym osobom zależy. I na tym się skupiam wtedy. Na tym się skupiamy my jako doradcy. Dopiero kiedy to określimy i omówimy to już na etapie drugiego spotkania, czyli diagnozy, dopiero wtedy możemy przejść do procesu wdrożenia, oczywiście przyjmując założenie, że ta osoba też zobaczy to tak, jak my to będziemy w stanie to dostrzec z boku. Tak, jak my będziemy w stanie też to przekazać później na tym drugim spotkaniu, bo to będzie bardzo istotne.
Tutaj chyba niezbędne jest, Piotrze, komu ja to mówię w ogóle, ale chyba niezbędne jest w momencie pewnego rodzaju zatrzymanie się, o tym też chyba Paweł przed chwilą powiedział, trzeba się zatrzymać i takim na przykład szkoleniem, na które często wysyłamy osoby, które nie za bardzo wiedzą, od czego zacząć, jest właśnie szkolenie Zrób z życia arcydzieło. Piotr odbył to szkolenie już kilkadziesiąt razy w ogóle w przestrzeni ostatnich siedmiu prawie już lat. I to jest projekt, szkolenie, proces pewnego rodzaju właściwie wydarzenie, można powiedzieć, które pozwala nam odkryć, co jest tak naprawdę ważne w naszym życiu. Mało tego, jakby jest to warsztat, którym patrzymy na siebie troszeczkę z boku i zadajemy sobie pytanie, czy ja robię tylko te rzeczy, bo jak pamiętasz, mówimy o wartościach, to ja zadaję takie pytanie bardzo często na szkoleniu. Jeżeli twoją wartością jest na przykład rodzina, tak, to co robisz w tym kierunku? Pamiętasz, była taka sytuacja z przesympatycznym klientem, który trafił przez zupełny przypadek do nas na to szkolenie i on wyjechał z tego szkolenia zupełnie odmieniony, bo okazało się, że on wszystkim wszem i wobec mówi, że jak bardzo ważna jest jego rodzina, a tak naprawdę wraca do domu po pracy, włącza Eurosport, prawda, i spędza ten czas przed telewizorem, mówiąc swoim dzieciom i żonie, że on tutaj pracuje, zarabia pieniądze na rodzinę i on wypełnia swoją funkcję i rolę, ale on jest zmęczony, w związku z czym coś mu się też od życia należy. Tak? I po tym szkoleniu on wrócił do domu i jego żona go w ogóle nie poznała. Ona myślała w ogóle, że ktoś go podmienił na tym szkoleniu, bo on zrozumiał, że jeżeli rodzina jest ważna, to nie chodzi tylko o to, żeby jej zapewnić byt, tylko oni muszą poczuć, że on jest dla nich ważny i oni są dla niego też ważni. No bo jak wracał do domu, siadał na kanapie i włączał Eurosport, no to w tym momencie wszyscy myśleli, aha,
to nie jest wartość rodzina. Znaczy, no to tak jak weryfikujemy potem te wartości, bo można je weryfikować na wiele różnych sposobów. Jedną z jest po prostu, żyję tą wartością, na przykład rodzina, i znowu, w wartości zdrowie, praca, finanse, relacje i tak dalej, gdy i co ja robię 24 na dobę, czy 7 dni w tygodniu, codziennie, żeby tą wartość faktycznie pielęgnować i czy ja nią żyję dzisiaj. Jeśli ja nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na te 6 pytań, żyję wartością rodzina w każdym z 6 obszarów heksagonu, no to ja wiem, że to dzisiaj nie jest moja główna wartość, która determinuje moje decyzje.
Czyli co, trzeba odkryć tę prawdziwą wartość w tym momencie?
To jest jeden z kluczowych punktów do tego, żeby później mieć świadomość, co mną kieruje, co mną popycha faktycznie dzisiaj i czy to jest zgodne z tym, do czego ja chcę dojść. Bo jeśli nie, to mamy rozjazd.
No bo odpowiadamy sobie na takim szkoleniu, odpowiadamy sobie na pytanie, kim ja właściwie chcę być, a kim ja jestem. Czy to, co robię dzisiaj, prowadzi mnie do tej sytuacji, którą chcę, żeby wystąpiła w moim życiu.
Mało tego. Więc ja jeszcze pozwolę sobie wejść w słowo, Fryderyku. Często klienci nie wiedzą, kim chcą być, a my pomagamy im odkryć tak naprawdę nie tyle, kim chcą, kim pragną wewnętrznie, stąd, ze środka. I to jest najważniejsze, że kiedy oni naprawdę sobie to uświadamiają i to pod tym kątem mogę się podpisać wieloma tutaj opiniami naszych klientów, zmienia się wszystko, bo zmienia się bardziej świadomie kierunek w życiu, zmienia się ich decyzyjność, zmienia się podejście, zmienia się świadome podejście do czerpania radości z życia i do tego, żeby wtedy właśnie dbać o nawyki, to wszystko, co poruszamy w klubie. Po kolei 13 nawyków, krok po kroku, to jest jedna ważna rzecz. Ja na przykład należę do ludzi w gorącej wodzie kąpanych. Ja już się nauczyłem w życiu, że się nie da na pstryk palca, na hura się nie da nic, trzeba krok po kroku, po trochu. więc
Piotrze, realizujemy w procesie. Może dajmy głos teraz Pawłowi, który cierpliwie nas słucha, naszą dyskusję na ten temat. Na pewno pojawiło mi się już całkiem sporo myśli, a może nawet inne przykłady z historii. Paweł, chcesz się z nami podzielić jeszcze czymś innym niż co do tej pory tutaj poruszyliśmy?
Pewnie. No. Wiesz co, chciałem się odnieść do tego komentarza, który tu się pojawił, że bardzo dobrze umiemy powtarzać pozytywne slogany powielane przez otoczenie. Prawda jest zwykle inna, bo mi się od razu nasuwa, jak wiele klientów widzę w takiej iluzji, jak oni wrzucają siebie w taką iluzję, bo jeżeli coś jest dla mnie fajne, coś jest dla mnie pozytywne, to ja staram się za wszelką cenę udowodnić sobie, że tą pozytywną rzecz realizuję w swoim życiu. I jeżeli na przykład jest często powtarzane o tym rozwoju, że ja się rozwijam, tak jak właśnie Piotr mówił o tej wiedzy, to ja często mówię klientom wtedy, że zdobywanie wiedzy to nie jest rozwój. To jest uczenie się. I teraz możemy przejść do rozwoju.
Przepraszam, Paweł, bo muszę teraz to powiedzieć, bo inaczej się uduszę. Ja zapytam może naszych słuchaczy w tej chwili. Napisz proszę w komentarzu. Dla nas jest to bardzo ważne. Ważna jest twoja opinia. Czy ty też uważasz, że rozwój osobisty to jest odwiedzanie webinarów, czytanie książek, słuchanie podcastów i chodzenie na szkolenia tylko? Czy też inaczej rozumiesz rozwój osobisty? Bo zaraz do tego może przejdziemy, ale oddaję jeszcze głos Pawłowi, który na pewno podzieli się z nami jeszcze swoimi przemyśleniami.
Ja myślę, że tutaj też warto też dopowiedzieć historię takiego klienta mojego, który no właśnie miał takie wrażenie, że im więcej będzie się rozwijał, im więcej będzie zdobywać wiedzy, tym bardziej będzie gotowy. A okazywało się w praktyce, że nie szły za tym żadne działania, nie podejmował żadnych działań, bo cały czas nie czuł się gotowy. No i to prowadziło do tego, że on wrzucał się w jeszcze większą presję, że musi się bardziej przygotować, żeby podjąć działanie i do takiej pętli, że coraz więcej wiedzy, coraz więcej wiedzy, coraz więcej wiedzy, a działania zero. I 80 pomysłów na biznesy, 80 pomysłów na to, jak ma żyć, i żadnego rezultatu. Długi, braki finansowe, no i problem w tym, żeby w ogóle to życie jakkolwiek zbudować.
Ale to rozumiem, że jest perfekcjonistą i nie zna tego słynnego zdania, które krąży w naszych szeregach, mianowicie lepiej z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać, no bo to jest, moim zdaniem, to jest bolączka większości ludzi, którzy się w jakimś stopniu pasjonują rozwojem osobistym, no bo jakby rozwojem osobistym, chodząc na szkolenia tylko i chodząc tylko i wyłącznie, słuchając, znaczy inaczej, czytając książki, słuchając webinarów, to pragnienie się zwiększa. Nie napijesz się tym, robiąc taką przenośnię. Tym nie możesz zaspokoić pragnienia. To jeszcze to pragnienie wzmaga. Dlatego też jedynym lekarstwem jest nie tylko zdobywać wiedzę, ale przystąpić do konkretnego działania i tego my zresztą też uczymy, jakie kompetencje trzeba zdobyć. O tym zresztą mówimy, tak jak Piotr wspomniał w klubie, że trzeba zmieniać powoli, wdrażać pewne rzeczy nawet małymi krokami. No i teraz chciałbym zapytać, Paweł, no i co teraz? Ten człowiek się przygotowuje dalej, czy udało ci się go przekonać do tego, żeby jednak coś ze sobą zrobił?
Wiesz co, no akurat jeżeli chodzi o tego człowieka, to on był w długach finansowych, więc no nie miał możliwości przystąpić, natomiast współpracuję z nim w taki sposób, żeby tam mu po prostu coś pomóc za darmo. No i przede wszystkim tam miał taką możliwość uczestniczyć sobie w warsztacie, jak zacząć zmianę. No i to mu już mocno poukładało te fundamenty, czyli od czego on ma tak naprawdę zacząć, co jest dla niego ważne, czyli to, co już poruszaliśmy przed chwilą, to o czym cały czas Piotr mówił, nie? Żeby dowiedzieć się dokładnie, co jest dla mnie najważniejszą wartością i co ja mam realizować w tym życiu.
Myślę, że to jest bardzo często jeden z powodów, dlaczego my szukamy wiedzy, bo są gdzieś problemy w heksagonie. I to jest coś, co jakby teraz pojawiło się w mojej głowie i to chciałbym, żebyście też się odnieśli do tego. Dlaczego my czekamy, aż się pojawia problem? Generalnie z doświadczenia wiem, że ludzie szukają wiedzy na dany temat dopiero w momencie, kiedy pojawia się problem. Problemy finansowe, problemy w relacjach, problemy zdrowotne, problemy w pracy, problemy z sensem istnienia. No generalnie problemów z wiedzą czy też brakiem wiedzy zazwyczaj nie dostrzegamy tego. Dlaczego tak naprawdę ten normalny człowiek, nazwijmy go tak, nie poszukuje tego, bo właściwie to, co my robimy, nie wiem, czy się ze mną zarówno Piotr i Paweł zgodzicie, ale to, co my robimy, powinno być robione w sytuacji, kiedy jest wszystko dobrze.
Tak.
To nawet chyba, Żydzi mają takie powiedzenie, ty się nie martw, jak jest źle, martw się, jak jest dobrze. Bo w tym momencie, i to jest to coś, ten przekaz, ja może zrobię teraz jedną rzecz, panowie. Z apelem się zwracam do wszystkich tych, którzy z nami są dzisiaj. Ja zamieszczam w tej chwili link do konsultacji z doradcami. Akurat mamy tutaj dwóch przedstawicieli, mamy Pawła i Piotra. Zamieszczam link do konsultacji i zapraszam do tego, bez względu na to, czy twoja sytuacja jest dzisiaj na maksa stabilna, a może masz jakieś symptomy problemów, a może tylko marazm się pojawił w twoim życiu, a może po prostu widzisz, że coś idzie nie do końca tak, pojawia się frustracja, może początkiem jest zazwyczaj nuda, czy też pewnego rodzaju no, brak poczucia sensu, brak zadowolenia, wypalenie, brak radości i tak dalej. Zapraszam wszystkich w tej chwili do tego, żeby kliknąć na ten link i umówić się z Piotrem czy Pawłem na taką osobistą rozmowę i zastanowić się, czy nie jest to teraz ten moment, kiedy właśnie teraz trzeba zacząć coś w praktyce robić, czyli podjąć pewnego rodzaju działanie, a działanie to są decyzje, plan i realizacja tego, co sobie zaplanowaliśmy. Wtedy osiągamy prawdziwą wolność w życiu, kiedy mamy podjęte decyzje, znamy ten kierunek i tu bardzo mocno w tym pomagamy, żeby ktoś, kto do nas dołącza, żeby odnalazł kierunek i sens swojego istnienia. Teraz chciałbym tak naprawdę, czy panowie macie ze swojej strony jeszcze chcielibyście dodać coś do tego, o czym mówiliśmy? Pytam się zarówno Pawła, jak i Piotra. Czy macie jeszcze jakieś przypadki, które chcielibyście omówić?
Czyli powiem tak, przypadków pewnie byśmy mogli mnożyć. Nie wiem tylko, tam, czy nam dzisiaj czasu z deklarowanej godziny starczy, bo przy dwóch przypadkach już mamy 45 minut. Natomiast tak, całkowicie się zgodzę z tym, co też przed chwilą powiedziałeś, kiedy mówiłeś o, zachęcałeś inne osoby do zapisu na konsultację, zadając też wcześniej to pytanie. Te rzeczy wszystkie, które wymieniłeś, one bardzo często są problemem i niezależnie, czy mówimy tutaj o mężczyznach, czy o kobietach w kontekście klientów, z którymi mamy okazję pracować, naszych. I prawdą jest to, że to, co ja najczęściej słyszę, to właśnie taka rozmowa pozwala spojrzeć osobie zupełnie z zewnątrz, czyli nam w tym wypadku, bez oceny, bez jakichś założeń specjalnych, bez jakichś, nie wiem, udziwnień, pozwolę sobie nawet tak ująć, sformułować, na osobę z zewnątrz i zobaczyć, co naprawdę jest, wtedy zadać właściwe pytanie. Bo jak nam jest dobrze, to po co zmieniać?
No i właśnie to jest chyba Piotr.
To jest najpiękniejsze, bo to jest właśnie... Tak, jak jest dobrze, to teraz pytanie, co możemy zrobić, żeby to utrzymać? Co powinniśmy zrobić, żeby ten poziom, nazwijmy to dobroci, dobrostanu, jeśli on jest dla nas tak istotny, żeby utrzymać go na tym poziomie, dajmy na to do końca życia, to co potrzebujemy wzmocnić dzisiaj?
No, jeżeli mogę znowu się troszeczkę wtrącić tylko, to my jakby urządzając się w tym naszym życiu, urządzamy się, zapewniamy sobie jakieś okoliczności i w pewnym sensie troszeczkę tak odhaczamy. Jest rodzina, są dochody, jest dom, Generalnie jest dobrze, byle tylko gorzej nie było. I w tym momencie nasza walka kieruje się tylko i wyłącznie o utrzymanie status quo, żeby nie było gorzej, i przestajemy się rozwijać. I to jest największa pułapka dzisiaj, ponieważ świat się wokół nas zmienia. I to niestety nie jest dobra wiadomość, ale ten świat się zmienia dzisiaj w takim tempie, my bardzo często tego jeszcze nie zauważamy, ale ta zmiana nas prędzej czy później dopadnie, kiedy my przestajemy się rozwijać. Nie wiem, czy wy to w swojej praktyce zauważacie.
Oczywiście, że moment, w którym czy my nawet, czy nasi klienci się zatrzymują, to jest moment, w którym świat pędzi z takim tak szybko do przodu, porusza się tak szybko, że my w tym wypadku się cofamy. My, tudzież ewentualnie nasi klienci. I teraz znowu, jeśli jest dobrze, to żeby nie było gorzej, musimy zrobić coś, żeby mimo wszystko coś wzmocnić, co pozwoli utrzymać, to jeśli to jest celem. A jeśli moim celem jest to, żeby być naprawdę szczęśliwym, to czy mam odpowiedzi na te wszystkie pytania, które są niezbędne, żeby właśnie poznać to?
No ja to powiedziałem na samym początku, tak? Czy ja cieszę się w ogóle życiem? Czy odczuwam wdzięczność? Bo na przykład ja mam taki stan, że rano się budzę i odczuwam radość, odczuwam wdzięczność za to, że mogę cieszyć się moim życiem, mam pracę, którą przepełnia mnie satysfakcją, radością, cieszę się finansową wolnością, cieszę się energią pomimo swojego wieku i to jest stan, do którego my chcemy dzisiaj zaprosić, szczególnie mężczyzn, którzy dzisiaj, bo pamiętajmy o statystykach również, tak, że my żyjemy krócej niż kobiety i to ta statystyka jest przygnębiająca, ponura. Bardzo często jest też tak, że no patrząc na statystyki, na przykład na naszych szkoleniach, to ostatnio po raz pierwszy w historii dopiero było więcej mężczyzn niż kobiet na żywo, ale tak, to proporcja jest 7 do 3, czyli mamy na 10 osób na szkoleniu 3 mężczyzn i 7 kobiet, czyli kobiety mają po prostu inny troszeczkę mindset do tego. Ja tak naprawdę chyba nie wiem do końca, skąd się to bierze, że kobiety w tym czasie, kiedy przekraczamy 30-40 rok życia, kobiety odżywają, a mężczyźni zaczynają powoli gasnąć. Tak to jest? Zauważacie też to w swojej praktyce?
Tak. Jest tak.
I tu jest mocno takie przekonanie, że facet musi radzić sobie sam.
Możesz to teraz rozwinąć, Paweł?
Tak, no bo jeżeli ja wierzę, że muszę radzić sobie ze wszystkim sam, że w tym jest moja męskość, że w tym jest moja wartość, no to staram się ze wszystkim radzić sam, tak? I nie szukam pomocy, nie próbuję sobie pomóc i jest coraz większy ból czuję w środku, że coś mi nie wychodzi, że nie wygląda moje życie tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, ale przecież ja muszę sobie z tym poradzić sam. Więc duszę to sobie, wszystko w sobie, no a to prowadzi do prostych rzeczy, do chorób, do depresji, do wypalenia właśnie i tak dalej. No bo problemem jest to, że my żyjemy jako faceci bardzo często nie swoim życiem, czyli tym, w co uwierzyliśmy, że facet powinien, a nie w tym, co tak naprawdę mi sprawia radość, co mi daje szczęście. My sobie nawet nie, bardzo, bardzo rzadko w ogóle słyszę od facetów takie stwierdzenia, takie proste pytanie, co mi daje radość.
Tak.
To znaczy, co to jest? Tabu, że mężczyzna ma być poważny i nie może się cieszyć? Czy to już jest według tych przekonań ogólnie przyjętych, to co mężczyzna ma być poważny, ma być nawet ponury, bo życie go przytłacza, tak to ma być w ogóle?
Wiesz co, ja nie uważam, żeby tak miało być, ale ja pozwolę się na chwilę odnieść troszeczkę do paru badań, na które trafiłem 2 lata temu, kiedy trafiłem na raport ONZ-u anglojęzyczny, który określał, że znowu nasze społeczeństwo, na myśli polskie, jest najbardziej straumatyzowanym po II wojnie światowej. I de facto, jeśli patrzymy z perspektywy naszych pokoleń, tak pozwolę sobie to ująć, to mamy najwięcej pokoleń doświadczonych czy dotkniętych właśnie różnego rodzaju stereotypami, schematami, przekonaniami. Czy tego chcemy, czy nie, taki mieliśmy ustrój, takie były, że tak powiem, różnego rodzaju sytuację. I to nie znaczy, że to nas ma określać. Jakby nie na darmo mózg jest neuroplastyczny i możemy wszystko zmienić. Natomiast pytanie, czy, kiedy i czy w ogóle chcemy, albo jak chcemy w tym wypadku podejść do tej zmiany, czy ewentualnie chcemy siedzieć w tym, co kiedyś ktoś coś powiedział, wtłoczył w taki czy inny sposób, że tak powiem, w nasze życie. Czy my mamy w tym wtedy zostać? Czy jednak idąc troszeczkę z jednej strony za sercem, z drugiej strony za tym, co podpowiada też w jakiś sposób umysł, zacząć realizować i teraz realizować siebie właśnie w kontekście tego, żeby nie tylko być samemu szczęśliwym, ale budować szczęśliwe relacje, szczęśliwe środowisko wokół siebie w kontekście pracy. W mojej ocenie to jest to, co dzisiaj generalnie stanowi taki największy punkt zwrotny nie tylko u mężczyzn, ale też u kobiet.
Ja myślę teraz, że bardzo ważną rzecz też, bo to Paweł chyba powiedział odnośnie tego, że ten stres niestety, ale prowadzi nas do wielu problemów, ale to też właśnie przed chwilą padła ta statystyka. My mężczyźni, żyjemy statystycznie rzecz biorąc krócej i to o kilka lat krócej i to być może jest też rezultatem tego, że przygnębia nas stres, stereotypy i teraz no, skoro teraz rozwój osobisty jest bardziej domeną kobiet dzisiaj, no bo jest. Zdecydowanie więcej widzimy kobiet na konferencjach, na różnego rodzaju wydarzeniach, na Zoomach, na szkoleniach online i tak dalej. Tych kobiet jednak jest mimo wszystko więcej. To co, powinniśmy jako mężczyźni się mimo wszystko bardziej otworzyć na rozwój osobisty i powiedzieć sobie, dobra, my też chcemy mieć średnią wieku taką, jak mają kobiety. My nie chcemy chorować przedwcześnie, nie chcemy być przygnębieni, chcemy się cieszyć życiem, chcemy pracować nad naszymi mózgami, żeby one były jak najdłużej sprawne i tak dalej, i tak dalej. To mamy chyba brać poniekąd przykład mimo wszystko z kobiet, ale chyba nie we wszystkim. Znaczy,
zgodzę się, że nie we wszystkim. Na pewno w pewnego rodzaju otwartości do tego, żeby przestać być za swoją samosią przysłowiową, czyli poprosić o pomoc, wyjść, otworzyć się, porozmawiać, jeśli nawet nie z kimś bliskim, bo nie mam na przykład takiej osoby, to można chociażby z taką osobą jak ja, czy Paweł, czy którykolwiek z naszych doradców tutaj tej części męskiej. Jakby my jesteśmy też po to, żeby właśnie pomóc zobaczyć pewne rzeczy inaczej.
No to w takim razie może najwyższy czas zmienić ten stereotyp, szczególnie to, co napisał tutaj Krzysztof, że w naszym społeczeństwie rozwój osobisty u faceta jest zwykle postrzegany jako słabość i nie kojarzy się go z męskością. To jest dla mnie jakby absurd kompletny, bo tak naprawdę powinno być to, że mężczyzna się rozwija. Powiem jeszcze o jednym paradoksie w ogóle. Mężczyzna, który się rozwija, jest dużo bardziej atrakcyjny dla kobiet. I to dużo bardziej atrakcyjny jest dla kobiet. Ale on w swoim przekonaniu uważa, że to go czyni gorszym. Zamiast po prostu się zanurzyć w rozwoju osobistym, zdobywać kompetencje i stawać się coraz bardziej atrakcyjnym dla płci przeciwnej na przykład, to w tym momencie on mówi, nie, rozwój osobisty jest dla słabych. Prawda? To oni chodzą na szkolenia, bo czegoś nie wiedzą, ja już wiem wszystko. I to znowu wracamy do tego punktu, o którym powiedzieliście. Tak?
Znaczy, ja jest...
Dajmy może Piotrze krótko Pawłowi, tak. Bo się wyrywa.
Ja mam takie mocne przekonanie, już od dawna w sobie wykształciłem, że rozwój osobisty powinien być jedną z najważniejszych podstaw życia. Bo jeżeli ja się rozwijam, ja jestem coraz bardziej świadomy siebie, świadomy swoich emocji, świadomy swoich potrzeb, swoich wartości, tego, co jest dla mnie ważne, więc ja mam szansę to realizować w życiu. A jeżeli ja to realizuję w życiu, to jestem coraz bardziej szczęśliwy, coraz bardziej radosny. Jeżeli ja jestem coraz bardziej szczęśliwy i radosny, to też dobrze wpływam na innych, to też zarażam tą energią innych. Jeżeli ja chodzę smutny, depresyjny i wycofany, no to jak ja wpływam wtedy na przykład na kobiety? No to co, nawiązując do tego, co wcześniej powiedzieliście, tak? Jeżeli ja wstydzę się siebie i tak dalej, czyli tak naprawdę wstydzę się czegoś w sobie, czyli nie rozwijam siebie, bo nie mam świadomości, co to jest i czego ja się tak naprawdę wstydzę, no to zamykam siebie i nie pokazuję siebie, więc kobieta poznaje moją maskę tak naprawdę, albo w ogóle mnie nie poznaje. I dlatego ja mówię, że ten rozwój osobisty jest podstawą, no bo im bardziej szczęśliwy jestem, tym lepiej wpływam na innych ludzi. A im lepiej wpływam na innych ludzi, tym mam lepsze środowisko. Im lepsze mam środowisko, tym jeszcze bardziej szczęśliwy jestem. I to jest takie koło, które się po prostu zapętla. I to prowadzi do coraz większej radości, coraz większego spełnienia, do tego, że po prostu no, coraz lepiej się czujemy, tak? I to życie wtedy jest coraz piękniejsze z dnia na dzień i z roku na rok, a nie cały czas takie samo albo coraz gorsze.
Dokładnie, jakby zgadzam się z każdym słowem, które powiedziałeś, Paweł, natomiast muszę się odnieść teraz do kogoś, kto tu napisał, dlaczego nienawidzicie kobiet, mówiąc o rozwoju mężczyzn. My kochamy kobiety. Naprawdę jesteśmy dla nich pełni podziwu i ja nie wiem, skąd ci się wzięło takie myślenie, że my kobiet nienawidzimy. My chcemy pomagać mężczyznom w tym, żeby się bardziej odnajdywali, żeby mieli lepsze relacje, więcej radości w życiu i przede wszystkim, no, statystyki są nieubłagane. Dzisiaj w kategorii wiekowej 25-35 poziom samotności u mężczyzn przekroczył 50%. Więc tak. To nie wynika z naszego stosunku do kobiet, to wynika z naszej troski o mężczyzn, to co my teraz tu robimy. My zapraszamy do naszych live'ów mężczyzn, żeby przekonać ich do tego, żeby wreszcie zaczęli coś ze sobą robić, weszli na ścieżkę rozwoju, stali się bardziej atrakcyjni, podnosili samoocenę, stali się dla siebie samych wartościowi, żeby stawali przed lustrem i mówili, błah, to jest to, o co mi zawsze chodziło, a nie przeżywali życie w samotności. Ktoś tu napisał, że właśnie ta osoba chyba nie rozumie dialogu. My generalnie dążymy do tego, żeby przekonywać mężczyzn. To nie wynika z naszego stosunku do kobiet, to wynika z tego, że troszczymy się o mężczyzn. I chciałbym, żebyście moi koledzy mnie poparli teraz w tym, co powiedziałem.
Jakby całkowicie się z tym zgadzam. Nie tylko, żeby się troszczyć, ale też z drugiej strony, żeby razem dzielić tą radość i szczęście i razem je budować. I temu to ma służyć. Jakby ja nie będę w stanie budować szczęśliwego związku, nie będąc samemu szczęśliwym. Z pustego i Salomon nie naleje. No, zgodzicie się ze mną, panowie. I mam nadzieję, że też...
Zgadzamy się w 100%. Pierwsze.
Jakby, jeśli ja nie zadbam o siebie i ty nie zadbasz o siebie, no to nie będziemy w stanie nic zrobić na właściwym poziomie, a tym bardziej zbudować ani w kategorii biznesowej, ani w kategorii prywatnej.
Ja tak zbliżamy się powoli do godziny, Piotrze. Jest, tutaj zadał jeszcze Karol takie pytanie, w jakim sensie mężczyźni są samotni. Karol, mężczyźni są samotni, bo żyją po prostu sami, albo mieszkają u rodziców, albo jest ta grupa tak zwana incel, czyli involuntary celibate, czyli po prostu nie kontaktują się, zamykają się, prawda, konsumują social media, gry, różnego rodzaju seriale, idą do pracy, wracają do domu. Ale też jest ogromna liczba ludzi, którzy nawet w związkach się odczuwają głęboką samotność, ponieważ tak jak Piotr na początku nam opowiedział, po prostu nie potrafią komunikować, ten związek jakoś powoli umiera, wegetuje i w związku z tym gdzieś tam odczuwamy głęboką samotność. Dwa zdania na koniec jeszcze? Apel jakiś? Paweł? Piotr? Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć?
Ja jedynie mogę zachęcić, moi drodzy, jeśli czujecie, że jest przestrzeń, którą możemy też ubogacić i my u was, i wy, że tak powiem, żeby wzbogacić u siebie, to zapraszamy, zapiszcie się przez link, który Fryderyk udostępnia i skupmy się na tym, co spowoduje, że u was będzie po prostu lepiej.
Ja myślę, że tu już wszystko wybrzmiało, co miało być ważne, powiedziane, to zostało powiedziane. I też pamiętajcie, żeby zapisać się na to wydarzenie, które będzie 28. na Zooma, tak? Wtedy tam już się spotkamy bezpośrednio i porozmawiamy.
No liczymy na to, że przyjdą tam mężczyźni na spotkanie z nami 28. Obserwujcie Klub 555, obserwujcie nasze social media. Tam pojawi się na pewno informacja. Zapraszamy mężczyzn, którzy chcieliby po męsku sobie pogadać. I niekoniecznie o problemach. Możemy porozmawiać o wyzwaniach, możemy porozmawiać, bo być może ktoś przyjdzie i opowie, ja mam sposób na to. Rozwiązuje te problemy w określony sposób. I tutaj zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mężczyzn, tak jak dziękuję Ci, Paweł, że o tym przypomniałeś, bo by mi to umknęło, że 28 kwietnia po moim powrocie już z Wietnamu widzimy się na Zoomie i tam będziemy mogli po męsku sobie porozmawiać. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy będziemy wyrzucać panie, ale to może być kontrproduktywne, bo panie mogą być pod innym nickiem i mimo wszystko będą nas w jakimś stopniu podsłuchiwać, dlatego też myślę, że tutaj nie ma recepty. Zapraszamy po prostu.
Do zobaczenia.
Moi drodzy, dziękujemy. Napiszcie, czy wam się podobało przede wszystkim to spotkanie, czy ci to coś dało. Jeszcze raz zamieszczam teraz link do spotkania z Piotrem albo z Pawłem. Możesz napisać, którym się chcesz nawet umówić i w tym momencie porozmawiać na temat tego, w jakiej jesteś sytuacji, czy szukasz rozwiązań, może konkrety i znajdą ci nasi doradcy w tym momencie lekarstwo na to, na sytuację, w jakiej się obecnie znajdujesz. Dziękujemy z całego serca, do zobaczenia i widzimy się 28. Trzymajcie się, cześć.
Do zobaczenia.